Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji. Dzisiejszy temat. No, najogólniej będziemy mówić o hospicjum, ale taki temat szczegółowy to wiejskie hospicjum w czasie wyjątkowym. Gościmy osoby... pracowników hospicjum świętego, nie, proroka Eliasza w Michałowie?
Tak, Michałowie. Świętego oczywiście, gdyż świętego? Jak wszyscy wiemy, jest w niebie.
Ja właśnie kiedyś szukałam, napisałam świętego proroka, potem pomyślałam sobie, nie wiem, czy jest święty prorok.
Jest. Eliasz, w tradycji tak? prawosławnej nie ma tych wątpliwości.
A, no właśnie, to stąd. Drodzy Państwo, taka tutaj rozmówka z panem doktorem nauk medycznym Pawłem Grabowskim, który jest założycielem hospicjum, dyrektorem czy kierownikiem medycznym, jak to nazwać?
Pewnie lepiej kierownikiem medycznym.
Kierownika, no dyrektor.
Ojciec dyrektor jest tylko jeden, także.
Dyrektor to brzmi dumnie, panie doktorze. A więc dyrektor hospicjum proroka Eliasza, świętego proroka Eliasza w Michałowie. I z panem doktorem przyjechały dwie panie. Pani Marta Jung.
Witam serdecznie.
Pani Marta, która jest specjalistką od kontaktu z mediami, a więc właściwa osoba tutaj przyjechała z panem doktorem. I pani Marta również zajmuje się pozyskiwaniem środków na hospicjum, bo to nie jest taka błaha sprawa. Hospicjum musi funkcjonować. No wiadomo, musi mieć za co funkcjonować. Oraz pani Emilia Kuczyńska. Pani Emilia Kuczyńska, jak pan doktor powiedział, jest w sercu hospicjum, to znaczy w administracji, szefowa administracji. Tak?
No, można tak powiedzieć.
Drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy rozmawiali już z gośćmi, ale może najpierw ustalimy sobie zakres tematyczny, bo taki akcent na dzisiejsze spotkanie. Bo o hospicjum świętego proroka Eliasza już kilkakrotnie mówiliśmy, ale dzisiaj chcemy położyć akcent na ten stan, który jest w tej chwili w Polsce. Stan wyjątkowy to pierwsza sprawa, tak najogólniej nazwaliśmy z panem doktorem. Pierwsza sprawa to szalejąca, czy w ogóle pandemia, czas epidemii koronawirusa, który też... prowokuje, wymusza na nas jakieś no, specjalne zachowania. No a Państwo przyjechali z Michałowa, które jest w Polsce od pewnego czasu bardzo znane. Pochodzą Państwo, czy hospicjum Wasze jest na terenie, jak to nazwać, teren jaki?
W strefie wyjątkowej.
Tak, w strefie wyjątkowej, co też na pewno wymusza specyficzne zachowania. I o tym będziemy mówić, ale przede wszystkim powiemy o funkcjonowaniu, działaniu hospicjum wiejskiego. Panie doktorze, wobec tego panu założycielowi, dyrektorowi oddaję głos na początek.
Pani Barbara, szanowni państwo, działamy w wiejskim hospicjum domowym już ponad 10 lat.
No właśnie.
Aż dziw, jak to szybko zleciało. Jeździmy na obszarach o bardzo słabiutko zaludnionych. Można powiedzieć, jak w dużym mieście potrafi mieszkać kilka tysięcy osób na kilometrze kwadratowym. U nas mieszka kilkanaście, czasem dwadzieścia parę osób. To oznacza kilka rzeczy. Pierwsze, że bardzo daleko jest z domu do domu tych osób. Drugie, że bardzo trudno jest zmontować też zespół specjalistów, którzy chcieliby, czy mogliby pracować w takim hospicjum, no bo jednak na wsiach pozostali rolnicy.
No właśnie, czemu słabo zaludniony? Powiedzmy o tym, chociaż już kiedyś mówiliśmy.
Tak jest, że w Polsce, czasem mało sobie zdajemy z tego sprawy, ale w Polsce ponad 93% powierzchni kraju to są obszary wiejskie. Niecałe około 7% to są miasta. Na tych terenach mieszka 40% 39,9, a więc prawie 40% ludności Polski. Czasem mówię taka mniejsza połowa, biorąc to w cudzysłów.
Tak.
Więc jeżeli na tak ogromnym obszarze mieszka tyle osób, siłą rzeczy ta gęstość zaludnienia będzie mniejsza. Wiemy, że wieś się starzeje, że mamy takie zjawisko, które odczuwalne jest także w mieście, jak singularyzacja starości, a więc umiera współmałżonek,
tak,
druga osoba zostanie sama,
zostają.
Żyje pojedynczo i możecie państwo zaglądać
mówi
na naszą...
Mówi się o singlach, mówi się przeważnie w odniesieniu do ludzi młodych, prawda? A tutaj...
A to są
a
właśnie seniorzy.
Tutaj chodzi
możecie
o
państwo obejrzeć
starsze.
Śliczny film dokumentalny na naszej stronie, klikając sobie tam w zakładkę media, gdzie zobaczycie panią pielęgniarkę, która spod cegłówki, pod której ona wie, gdzie to jest, wyjmuje klucz, robi, pomaga tam pacjentce i zamyka ją z powrotem i jedzie dalej. Więc ta samotność czasem jest bardzo, bardzo dokuczliwa. Mamy człowieka, który bez nogi na inwalidzkim wózku do obwoźnego sklepu turlika się ponad pół godziny, żeby tam dojechać piaszczystą drogą i jeżeli się spóźni, to ten sklep nie poczeka, czyli raz czy dwa razy w tygodniu przejeżdża, nie będzie wtedy chleba w domu. Więc to są trudności, które trudno sobie...
Dzieci wybrały też przeważnie swoją drogę, prawda? Tam pewno jest trudno też o pracę i tak dalej.
To znaczy, wiecie państwo, ci z państwa, którzy mieszkają na wsi, mają dzieci, doskonale wiedzą, jak jest. Chciałoby się gotować im lepszy los i to często rodzice robią. Mnóstwo energii, mnóstwo pieniędzy wkładają, żeby dzieci wykształcić.
Tak.
A dla wykształconej osoby po takich czy innych studiach może nie być pracy w tej wiosce. Więc ta osoba musi wyjechać do pobliskiego miasta i wtedy dzieci mają szczęście i rodzice mają szczęście, bo mają chociaż na weekendy te swoje dzieci. Albo do dalszego miasta i wtedy to jest kłopot. Albo do jeszcze dalszego, albo w ogóle za granicę. I można powiedzieć, znowu biorąc to w wielki cudzysłów, że rodzice sami zgotowali sobie ten los, marząc o lepszym życiu dla własnych dzieci, płacąc za cenę
samotności.
Ale
takie są prawa życia, prawda? Nie wychowujemy dzieci dla siebie, tak? To dziecko, każdy musi żyć swoim życiem. Tak, i jak pracujecie w tym środowisku? Jak to jest? Jak się to odbywa? Czy do pani Emilii są zgłoszenia najpierw, czy do pana dyrektora, czy jak to jest?
Czy ja jestem na tej pierwszej linii frontu?
Tak. Pani Emilia Kuczyńska, tak.
Ja odbieram telefony. No i też ja przyjmuję jakby zapisuje tych ludzi do hospicjum. Zwykle to ich rodzina przychodzi, bo oni już sami nie są w stanie przyjść. Ale też ostatnio zdarza się bardzo dużo właśnie takich telefonów. O ile one były zawsze, bo często nawet nie były spowodowane też problemami zdrowotnymi, tylko bardziej właśnie samotnością, że ludzie chcieli po prostu z kimś porozmawiać. To teraz wydaje mi się, że ta samotność jest jeszcze większa.
A więc nie ma takiego lęku, że to hospicjum to już jest taki czas ostatni przed śmiercią, tylko jest pragnienie kontaktu z drugim człowiekiem jest takie duże, że nawet telefonuje się do hospicjum, tak?
No.
Może za duży akcent kładę tutaj, ale...
Coraz częściej tak. Coraz częściej jesteśmy kojarzeni z tymi, którzy wspierają nie tylko osoby umierające, dlatego że od lat wspieramy po prostu osoby zależne na wsiach. Takie, które nie mogą liczyć na pielęgniarską opiekę długoterminową, która na wsiach nie działa. Fizjoterapię domową, która również nie dojeżdża w te miejsca. Oni, jeżeli nie dostaną pomocy od nas...
Takie
to
miejsce
znikąd...
pierwszej potrzeby, jak gdyby, tak?
Że...
I też
nie
trochę
dostaną.
Chcielibyśmy chyba to odczarować, że to już jest, jak ktoś trafia do hospicjum, to tu już jest koniec.
Wczoraj mieliśmy spotkanie zespołu, pani fizjoterapeutka powiedziała, pamiętacie pana, tu padło imię, myśmy go wypisali, tak dobrze się czuł, już zaczął wstawać z łóżką i już chodzi sam po domu. Więc jakby pan ma nieuleczalną chorobę, ma rozsianego raka jelita, umrze z tego powodu, pewnie w bliższej lub krótszej perspektywie, ale po tej naszej opiece na tyle się poprawiło, że nasza opieka, mimo że formalnie ma dalej tą chorobę, można by tam jeździć, pytać się, jak się czuje, nie jest już tam potrzebna. Więc to też jest jakby radość z tego, że osoba wszyscy umrzemy, wszyscy jesteśmy śmiertelni. Te osoby mają tą śmierć w ciut bliższej perspektywie, ale mimo to mieliśmy możliwość wypisać i takich osób zdarza się nam pewna liczba też w ciągu roku.
Pan powiedział, panie doktorze, panie dyrektorze, że te domy są w jakimś oddaleniu, a więc może nawet o tę pomoc sąsiedzką jest trudno, prawda? Taką bezpośrednią, szybką.
Tak, myśmy kilka lat temu zrobili taką kampanię społeczną podrzuć sąsiada do cerki, podrzuć sąsiadkę do kościoła z myślą o tym, że jak dzieci, jak rodziny przyjeżdżają...
Trzeba wiedzieć, że tam jest teren, gdzie ludzie są prawosławni.
I katolicy, tak, katolicy, protestanci, niedaleko też mamy tatarskie wioski, powiedzieć wielokulturowo, wieloreligijnie. I wydawało się, że ta akcja nie przyniosła żadnego odzewu. Do momentu, kiedy spotkaliśmy się niedawno i powiedział mi pan z niedawno powstałego klubu seniora w jednej z miejscowości. Wie pan, my pamiętamy tę akcję i teraz u nas po wsiach jest tak, że jeżeli ktoś jedzie z sobą do doktora, to się zawsze pyta sąsiadów, czy ktoś jeszcze nie potrzebuje, żeby go zabrać. I nagle okazuje się, że osoby, które przedtem nie mogłyby dojechać, w tej chwili już ci sąsiedzi mają taką żaróweczkę zapaloną tam w głowie. Pomyślę jeszcze o tym, który mieszka chatę, dwie chaty dalej. Zapytam, może też potrzebuje, żeby go zabrać. Także to też jakiś tam efekt przyniosło i ludzie rzeczywiście pomagają sobie, chociaż rzeczywiście czas stanu wyjątkowego to jest taki czas, kiedy drzwi od wielu domów są po prostu zamknięte, które zawsze były
otwarte. Zaraz o tym powiemy, ale najpierw powiedzmy o działaniu w czasie pandemii, bo to są te dwa elementy, prawda, te dwie rzeczywistości, w których w tej chwili żyjemy. Czas pandemii i czas wyjątkowy, w którym wy żyjecie, prawda, i to... To wiadomo, że to jest taka sytuacja, która wymusza jakieś specjalistyczne, pewnie specyficzne zachowania. Czy w czasie pandemii wasze działanie jest jakoś zmodyfikowane?
Oczywiście, że tak. Wizyty poprzedzone są, zawsze były poprzedzone telefonem, czy wszystko w porządku, czy możemy zajechać, czy czegoś nie potrzeba, bo panie pielęgniarki,
czy my sami czegoś nie
woziliśmy czasami leki, robiło się różne rzeczy, ponieważ często ci ludzie rzeczywiście, nikt inny nie był w stanie tego zrobić. Teraz zadajemy jeszcze kilka innych pytań. Czy pan nie gorączkuje, czy czuje zapach, czy czuje tak? Zbieramy wywiad w kierunku, czy czasami nie było kontaktu z kimś chorym, żeby mieć pewność, że nie wpadniemy i nie zawieziemy komuś gdzieś kolejnemu. Nasze torby są cięższe. Nasze torby są cięższe o fartuchy, o maseczki, o środki do odkażania.
Także musicie z całym tym w tym oprzyrządowaniu, mówiąc brzydko.
Jeżeli potrzeba, to tak. Pamiętacie państwo na pewno i pewnie pani też o tym wie, że jeżeli komunikujemy się z drugą osobą, to słowa to jest zaledwie 7% tego, co my chcemy przekazać. Całą resztę przekazujemy gestami, mimiką, twarzą i gdybyśmy przychodzili do tych ludzi, którzy potrzebują relacji, zupełnie zasłonięci, dając tylko słowo, to jest za mało. To rzeczywiście nie byłoby to, ale czasami nie ma wyjścia. Tak? To niestety trzeba powiedzieć, czasami nie ma wyjścia.
A czy w związku z pandemią macie mniej zgłoszeń, czy nie odczuwacie takiej?
Na początku było ich mniej. Rzeczywiście lęk był przeogromny ludzi, a co będzie, a jak mi coś przywiozą. A także rzeczywiście był taki duży strach. Część osób wręcz prosiła, żeby do nich tam nie przyjeżdżać. Ten lęk udzielił się też niestety naszemu zespołowi. To jest dość normalne. Nasza praca jest pracą stresującą. To nie jest praca człowieka, który przeszczepia serce i ma spektakularny sukces. Człowiek ciężko chory, nagle jest zdrowy, żyje sobie gdzieś dalej. Naszym chorym jest gorzej. I któregoś dnia ta choroba przestaje być stabilna, umierają. Do tego trudu, który musimy wziąć na siebie, dołącza się jeszcze lęk przed zakażeniem, przed zawiezieniem tego wirusa komuś, przed transmisją go do jeszcze kogoś innego, przed zakażeniem samego czy samej siebie. Lęk naszych podopiecznych to jest jak gdyby drugi stres, który do tego się dołącza, więc jest trudniej. To
zaraz nasuwa się pytanie, panie doktorze i drogie panie, że działacie w środowisku wiejskim. Praca ta jest bardzo, bardzo wymagająca, bardzo obciążająca, i też wymagająca fachowego przygotowania. Skąd są pracownicy w tym środowisku? Czy dojeżdżają?
My niestety codziennie dojeżdżamy z Białegostoku, czyli jednak 40 kilometrów w jedną stronę.
Część osób.
Nasz zespół jest rozsiany tak naprawdę i dość... Niektórzy mają dalszą drogę do pracy, niektórzy krótszą. Ja na przykład jestem tym szczęśliwcem, który ma 12 minut drogi, ale są też tacy jak Emilka, którzy dojeżdżają te 40 kilometrów dziennie.
W jedną stronę.
W jedną stronę.
My działamy na prawie 2000.
Bardzo dużym obszarze,
To jest duży obszar. 2000 kilometrów kwadratowych, 5 gmin, 2 powiaty zahaczamy. Więc jakby te osoby, nasi pracownicy mieszkają w różnych miejscowościach, w wioskach właśnie tego obszaru. I czasem jest tak, że oczywiście do pacjenta mają najbliżej, ale już na spotkanie zespołu, żeby dojechać kawał drogi.
Tak. Spytam teraz może o ten drugi obszar, który jest równie trudny, drugą rzeczywistość, równie trudna, a może nawet trudniejsza, bo spadła na nas tak nagle też, zresztą tak jak koronawirus, ale o stan wyjątkowy, o tę sytuację. No nie mogę nie spytać o to, proszę Państwa. Wiem, że to jest sprawa bardzo złożona. I nie chodzi o to, żebyś tutaj analizować to, no ale jesteście akurat z tego terenu. Jak to się przekłada, życie w stanie wyjątkowym? Jak to się przekłada na waszą pracę?
No mówiłem o tych dwóch stresach, tak, dwóch proszę. Trudach. To jest jak gdyby trzeci trud, który trzeba dźwignąć. Oczywiście wiemy, zdajemy sobie sprawę, że pogranicznicy, żołnierze, policja w naszych polskich mundurach, jest ich rolą strzec granic, ale kiedyś nie musieliśmy codziennie widzieć na ulicach ciężkich samochodów, latających śmigłowców, żołnierzy na granicy.
No właśnie, to jest codzienność wasza,
tak,
prawda?
Mieć sprawdzanych bagażników, przepustek ze sobą do jeżdżenia właśnie w tą strefę wyjątkową. Jest to trudne, jest to rzecz, która nas obciąża, chociaż niedawno mieliśmy takie zdarzenie, kiedy pani pielęgniarce gdzieś na końcu świata odleciała odsłona z samochodu i mówi, nie mogę niestety, prawie nie mam zasięgu, kończy mi się komórka, jestem gdzieś tutaj, przysłała mi namiar, gdzie ja jestem, błagam o jakąś pomoc. Wszystkie drzwi do domów są zamknięte. Rzeczywiście ludzie zamknęli, zamykają się drzwi do domów. I Bogu dzięki, że znalazłem patrol żołnierzy. Powiedziałem panu, że na pewno umiecie czytać mapy. Tutaj jest moja pielęgniarka, którą zgubiłem. Razem ją znaleźliśmy. Panowie szybciusieńko naprawili samochód i mogliśmy jechać iść dalej do pacjentów. Także, no...
Powiedział pan doktor, że drzwi domów są zamknięte. A więc ludzie, którzy tam mieszkają, odczuwają jakiś lęk, obawę, tak?
No Podlasiacy byli dumni kiedyś z tego, że właściwie nie zamykało się drzwi
no
do
właśnie,
chaty.
No właśnie, otwarta nacja, otwarty naród, wszystko, tak?
A w tej chwili boją się ludzie, opowieści są różne. Do nas, nawet którzy mieszkamy tam blisko, no zdajemy sobie sprawę, że toczą się działania na wysokich szczeblach dyplomacji,
no,
polityki, media po prostu przekazują takie informacje, jakie chcą i dojść prawdy.
Właściwie to media nie przekazują, tylko jest jeden kanał informacyjny, prawda?
No i dość prawdy, jak to jest naprawdę, trudno jest powiedzieć. Bogu dzięki uprawiamy takie zawody i lekarze, i pielęgniarki, że naszą rolą jest po prostu pomagać człowiekowi choremu.
A czy mieliście jakiś taki przypadek, że ktoś z uchodźców trafił do was, że potrzebował opieki waszej?
Nie, ale otrzymaliśmy od Caritasu.
Ale jesteście w miejscu Michałowo od pewnego czasu jest znane z tego, że... Nie będziemy tego rozwijać, ale znane jest z tego, że chce pomagać osobom, które przekroczyły.
My jeździmy za dnia, uchodźcy przemieszczają się głównie gdzieś po zmierzchu, także jest szansa na to. Widzimy porzucane ubranie w polu, na ścierniskach, na polanach, gdzieś tam takie rzeczy widzimy.
A co to znaczy porzucone ubranie? Jak to interpretuje pan, porzucone ubranie?
Różnie mówią, część mówi, że ludzie po prostu przemieszczają się przez granicę.
Bo my zbieramy ubrania, żeby tam dotrafiały, a pan mówi porzucane.
Trudno powiedzieć, znowu pewnie powiem z informacji zasłyszanych, że być może, że uchodźcy po prostu przebierają się z mokrych ubrań w jakieś tam albo w te, które otrzymali od nas, a tamte zostawiają gdzieś przemoczone. Nie wiem. W każdym razie widzimy jakieś ślady. Mamy w samochodach, w bagażnikach tak zwane zestawy ratunkowe od Caritasu, ciepłe koce, chemiczne ogrzewacze do rąk.
W razie gdybyśmy
spotkali taką osobę,
to od razu należy udzielić pomocy,
udzielić pomocy, zareagować.
A jak wasi pacjenci? Czy wasi pacjenci mają jakieś doświadczenia z kontaktem z osobami, które przekroczyły granicę?
Mają, chociaż czasem mam wrażenie, że to również urasta do opowieści legendarnych. Byłem u pana Mikołaja, powiedział, było tutaj 20, napili się kawy, poszli, zajechałem tam drugi raz, mi to było, ale to chyba 8, nawet kawy nie chcieli, poszli dalej, także po prostu część, wydaje mi się, że to są takie opowieści dość legendarne, a część ludzi też opowiada rzeczywiście, że ktoś tam szedł przez wioskę, pytając, czy to Niemcy. Inna osoba w ogródku napoiła, nakarmiła rzeczywiście grupę rodzin, zanim przyjechała Straż Graniczna, żeby tam zająć się tymi osobami. Także
rozumiem, spotykali. Że do was jako do hospicjum nie było apeli, żeby pomagać.
Nie, my zgłosiliśmy naszą gotowość. Pogranicznikom wiedzą, że jesteśmy, że jeżeli będzie taka potrzeba, służymy też pomocą. Ale tam myślę sobie, że jest sporo osób pomagających rzeczywiście, a nasi chorzy potrzebują po prostu nas. Bo oni dalej są chorymi, dalej są nieuleczalnie chorzy, dalej mają nowotwór, dalej jeden starszych zajmuje się drugim.
No skupieni są na swoim bólu, na swoim...
Tylko teraz mieszkają w strefie wyjątkowej, a pomocy wymagają w dalszym ciągu.
Mają więcej stresu i lęku i są bardziej samotni, więc tym bardziej nas potrzebują.
Drodzy Państwo, w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy dzisiaj o hospicjum, wiejskim hospicjum w Michałowie. Hospicjum świętego... Uściślicie?
Czy siedziba to... w Michałowie.
Tak. Siedziba w Michałowie, tak.
A działamy na obszarze 5 gmin.
No właśnie. To jest hospicjum świętego, jak pan doktor mówi, świętego proroka Eliasza. W studiu jest pan doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, dyrektor hospicjum i założyciel, osoba, dzięki której to hospicjum jakoś tak zaistniało, i dwie panie, pani Marta Jung oraz pani Emilia Kuczyńska. Pamiętam, panie doktorze, że kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to mówił pan o tym, że planujecie zbudować hospicjum, tak? Planujecie...
To tak dawno już żeśmy tam...
No tak, no właśnie. Że... I jaka jest sytuacja teraz u was? No, bo na razie jesteście hospicjum domowym. To trzeba uściślić.
Tak, no? Działamy, jeżdżąc do chorych do domów, ale naszym marzeniem było stworzenie ośrodka stacjonarnego. Okazało się, że jest to jednak potrzebne. To, o czym mówiliśmy, samotna osoba zaczyna ciężko chorować, wymaga całodobowego wsparcia. Opieka wyręczająca, żeby druga osoba mogła, na przykład opiekun umęczony śmiertelnie opieką nad swoim bliskim, mógł pojechać odpocząć do sanatorium, sam zadbać o własne zdrowie, tak, przez jakiś czas. Dlatego zaczęliśmy budowę ośrodka stacjonarnego. W 2019 roku wmurowaliśmy kamień węgielny, który przywiozłem z Ziemi Świętej, z Góry Przemienienia. I w tej chwili... No pani Emilka, która tam pilotuje, pewnie opowie,
no, właśnie,
jak to wszystko
cały
wygląda.
Cały czas się dużo dzieje. W wakacje
ale
zamknęliśmy...
Buduje się?
Tak, buduje się. Zamknęliśmy stan surowy zamknięty. Teraz już wchodzą ekipy wykończeniowe. Elektryka, hydraulika, dynki, posadzki.
Mhm. Ocieplenie budynku.
Ocieplenie. Właśnie chcieliśmy dużo pracy zdążyć przed zimą, bo wiadomo, jakie są te zimy.
I szukacie środków po prostu cały czas.
Myśleliśmy, że my nie będziemy musieli ich szukać, ale okazało się, że...
I też to jest ta trudna rzeczywistość koronawirusa.
Tak, to jest
wszystkie ceny poszły w górę.
Ceny poszły dramatycznie w górę. I kiedy znaleźliśmy strategicznego sponsora, który powiedział, macie tutaj na wszystko do wykończenia, możecie sobie robić, okazało się, że ceny poszły tak daleko w górę, że jeszcze 3 milionów nam brakuje, żeby to wybudować. Dlatego zbieramy, szukamy ciągle środków. Darczyńców nie brakuje, ale jest to jeszcze ciągle mało. A mamy, można powiedzieć, nóż na gardle za ostro powiedziane, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie oddamy tego do początków marca, kiedy rozpoczyna się kontraktowanie z NFZ-em, a on jest co 5 lat, to przez 5 lat budynek będzie stał pusty, nawet jeżeli go skończymy. Nawet o tydzień nie możemy się opóźnić z budową.
A proszę powiedzieć, panie doktorze i drogie panie, może tutaj pani Emilia czy pani Marta, jak to jest z pomocą państwa hospicjum? Bo ostatnio czytałam jakieś artykuły takie troszeczkę, powiedziałabym, które były dla mnie zaskoczeniem. Byłam przekonana, że tak jak szpitale są finansowane, tak samo hospicja od początku do końca.
To jest budowanie państwowe.
Bezpieczeństwo.
Buduje organizacja pozarządowa.
Jedyna pomoc, jaką możemy dostać, to właśnie ten kontrakt z NFZ-em, ale to wtedy... To też NFZ finansuje określone tylko i wyłącznie choroby. Tak. Tylko...
Już funkcjonowanie, tak? Nie samą budowę.
Aha, także jak będziecie funkcjonować jako hospicjum, ale funkcjonujecie jako hospicjum domowe, więc też musicie mieć środki zapewnione. Takie stałe bezpieczeństwo przecież.
Mamy kontrakt z NFZ-em, który pozwala nam sfinansować około 1/3 do niecałej 1/2 naszych podopiecznych. Mhm. Dlatego, że, no tak jak powiedziała pani Emilka, można w Polsce pod opieką hospicjum umrzeć na kilka wybranych chorób. Na resztę nie. I to, co sprawdza się pewnie w dużych miastach, gdzie można liczyć wtedy na pielęgniarską opiekę długoterminową, na inne rodzaje wsparcia,
tak,
na wsi zupełnie nie funkcjonuje. Więc my, jeżeli ktoś umiera, jest zależny, nie ma naprawdę skądinąd pomocy, to dostaje ją od nas i za to już państwo nie płaci. Za to
tak,
płacicie państwo,
że byście powiedzieli, nasi, że to odtąd dotąd tylko pomagacie, prawda? Opiekujecie się całym człowiekiem.
Nawet kiedyś tak zjawisko tak nazwałem w takim totalnym buncie, że można powiedzieć, że ma miejsce na wsiach, ja to nazywam kryptoeutanazja. Dlatego, że jeżeli człowiek w dużym mieście będzie miał udar mózgu, trafi do szpitala, potem na oddział rehabilitacyjny, potem ma rehabilitację w domu, bo u nas po wsiach często jest tak, że ten człowiek trafia do domu, dalej ma niewładną połowę ciała i nie ma szans na rehabilitację domową. Mhm. Lekarz rodziny leczy pierwsze zapalenie płuc, drugie zapalenie płuc, na kolejne człowiek umiera.
Tak.
Nie ma szans na to, żeby wyjść z tego wszystkiego i dlatego no, nie zgadzając się na taki stan rzeczy, na to wykluczenie, to jest całe mnóstwo wykluczeń na wsi, wykluczenie zdrowotne, wykluczenie komunikacyjne, informatyczne, ale na to wykluczenie zdrowotne, nie zgadzając się na to, obejmujemy opieką te osoby, które tego potrzebują, a nie te, które spełniają kryteria.
Kryteria, tak, określone. No ale jak to się dzieje, panie doktorze, to też pytanie się aż nasuwa, że pan człowiek, powiem tak potocznie, jak teraz się mówi, to słowo kolokwialnie, człowiek miastowy, jak to się dzieje, że pan rozumie te problemy osób mieszkających na wsi. Ja jestem ze wsi, ja to rozumiem, ale tak?
Wie
tak?
pani co, no. Jak zakładałem to hospicjum, no to oczywiście zrobiłem sobie takie studium, popatrzyłem sobie na statystyki, co mówi GUS, co mówi Urząd Statystyczny, co mówią badania Najwyższej Izby Kontroli, co mówi jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi, badania Polskiej Akademii Nauk, które były wykonane. Również sobie zobaczyłem te wszystkie statystyki i zobaczyłem, że są rzeczywiście białe plamy w opiece, są pewnego rodzaju wykluczenia. Zobaczyłem też, że jeżeli ktoś mówi, że średnio w Polsce przybywa tyle i tyle ośrodków zdrowia, to oznacza, że w mieście może przybyć ich bardzo dużo, a na wsi może nie przybyć żadny. Mm-hmm. A średnio przybędzie.
Tak.
Więc jakby zobaczyłem sobie, że te takie uogólnienia, że te takie mówienia o tym, jak to wygląda ogólnie, nie mają dużego przełożenia na wieś, jeśli nie mówimy o samej wsi. Potem zobaczyłem to w praktyce na wiosce. Mm-hmm. No, wystarczy odrobina takiej... To jest jeszcze jedna rzecz, że rzeczywiście to, co robimy tutaj z paniami, to, co robimy z moim zespołem, uprawiamy medycynę pacjentocentryczną. To nie tak... O, w mieście, gdzie urodził się Kopernik, można o tym powiedzieć. To nie dla każdego jest to rzeczą oczywistą, że tym słońcem, wokół którego toczy się NFZ, jest lekarz, pacjent, pielęgniarka, tak. jest pacjent.
Tak. Mhm.
Dla wielu instytucji tym centrum jest płatnik, czyli na przykład NFZ, albo na przykład jest kariera naukowa, albo jest coś gdzieś innego. I jeżeli stworzy się ośrodek, który jest pacjentocentryczny, no to widzimy te potrzeby jego, a nie nasze jako instytucji, co sprawić, żeby zrealizować kontrakt. Dlatego działamy w taki sposób, jak działamy, patrząc, co jest potrzebne pacjentowi.
Kolejna sprawa, że to nie są tylko potrzeby fizyczne, ale też psychiczne i społeczne. Często pacjent może być zaopiekowany fizycznie, ale jak się czuje samotny, to wiadomo, że ten jego stan zdrowia będzie gorszy, więc to
no
też
wiadomo,
jest bardzo ważny akcent.
Tu nawet są akademie walki z rakiem, prawda, w miastach dużych, które wzmacniają pacjenta.
Tak teraz też mówimy, że mamy pandemię samotności.
Słucham?
Taką mamy teraz, mówimy też pandemię samotności.
No więc właśnie, tak. Także, czy robicie jakieś też, no to nie wiem, czy to zasadne pytanie, ale na pewno nie robicie jakichś spotkań z tymi pacjentami, tak żeby oni siebie zobaczyli i tak dalej. Teraz to tym bardziej nie, prawda?
Nie, chociaż zrobiliśmy kiedyś z duszą na ramieniu spotkanie dla rodzin w żałobie. Wydawało mi się, że to nie
właśnie.
Wyjdzie zupełnie, ale okazało się, że wyszła taka, jeżeli można o czymś takim powiedzieć, taka dobra impreza.
Ale zrobiliście to właśnie już w waszym, tym nowej siedzibie?
Zrobiliśmy to w gospodzie.
Rozumiem, w jakimś znajomym miejscu. Tak,
mieliśmy
tak,
poczęstunek,
tak.
można było posiedzieć, porozmawiać, ze sobą razem pobyć.
Że potrzeba jest bardzo
potrzeba
duża,
jest
żeby
spotkań.
Jednak się
absolutnie,
zobaczyć
tak.
i tak. zobaczyć, że inni mają ten sam problem, tak? To samo przeżywają, podobnie.
My, że to, co powiedziała pani Emilka, że patrzymy szerzej, to patrzymy też na opiekunów naszych podopiecznych. Mm-hmm. Często mówi się, że opieka w domu jest najtańsza, ale nie patrzy się na współmałżonka czy współmałżonka, który przez kilkanaście lat, 24 godziny na dobę, pracuje w pocie czoła. Mieliśmy pana, który zajmował się żoną 13 lat z jedną przerwą na zawał. Mm-hmm. To jest tanio, tylko że to jest robotnik, tak. za którego zdrowie znowu trzeba będzie kiedyś zapłacić. I znowu w świecie istnieje jednostka choroba, wyczerpanie osoby, opiekuna osoby przewlekle chorej. W Polsce nie ma takiej jednostki chorobowej. Może o tym też pomyśleć, że warto byłoby zaopiekować się. My to robimy, nie?
Całymi rodzinami.
Tak, hospicja w ogóle robią tego rodzaju.
Dokładnie.
Tego, tylko że wy jesteście jedynym chyba wiejskim hospicjum, tak?
Znaczy, są takie hospicja, które mają siedzibę na przykład w dużych miastach, większych czy mniejszych i obszarem działania jest też
również
wieś.
Również wieś, tak, no. tak. Ale...
My można powiedzieć, no teraz jesteśmy w Michałowie, które ma od 10 lat prawa miejskie.
No i teraz jest bardzo znane.
Tak, ale wiele lat ale jeszcze parę lat temu, przez wiele lat byliśmy we wsi Nowa Wola, więc byliśmy hospicjum z siedzibą na wsi i za jakiś czas znowu będziemy mieć siedzibę na wsi, właśnie we wsi Makówka.
Mhm. Gdzie budujemy nasz ośrodek stacjonarny.
To
właśnie nie budujecie w Michałowie, tylko w Makówce?
Budujemy tak. W Makówce.
Aha, piękna nazwa.
Też mi się tak wydaje,
prześlicznie. Bardzo piękna. Mhm. Tak sobie myślę, drodzy Państwo, rozmawiamy o takich trudnych sprawach. Tu zawsze jak się rozmawia o hospicjum, czy o osobach obłożnie chorych, takich, które wymagają właściwie przez wiele lat wsparcia, to mówi się, że właściwie to w żadnym kraju nie ma tej opieki takiej, powiedziałabym, idealnej, prawda? Że jest to problem współczesnej cywilizacji, że żyjemy coraz dłużej, w związku z wydłużeniem się wieku też są te choroby, prawda, wieku starszego. I w związku z tym no, potrzeba bardzo wielu różnorodnych działań, nie tylko tych takich ze strony no, państwa, ale też takich jak państwo tutaj, tak?
My to wiemy.
Proponują.
I tu się państwu pochwalę, że jako jedna z 7 organizacji w Europie, jako jedyna w Polsce, dostaliśmy grant bezpośrednio z Komisji Europejskiej, którym chcemy pokazać, jak może wyglądać opieka nad takimi właśnie osobami na wsiach. Jak ona może wyglądać, kiedy uznaliśmy, że skoro są te zasoby skąpe, ale są, to trzeba je zsieciować. To trzeba dobrze je rozpoznać, kto pomaga na tym terenie i te osoby, te instytucje muszą ze sobą współpracować, niezależnie od tego, czy są instytucje prywatne, państwowe, czy sektora pozarządowego. I to robimy. Budujemy tą sieć, współpracujemy. Ja to porównałem na którychś ze spotkań do klucza gęsi. Nie wiem, czy pani wie, że gęsi, które lecą razem tym kluczem w dalekie kraje, są w stanie dolecieć gdzieś 70% dalej, niż gdyby leciały w pojedynkę, tracąc ponad 60% mniej energii dzięki temu.
Tak,
nie dzieje się to kosztem żadnej.
Określona tam jest hierarchia,
architektura tego klucza. Tak. I ja mówię, to co wam proponuję, kiedy budowaliśmy tą sieć do tych ludzi, to, żeby każdy robił to, co ma do zrobienia, nikt więcej. Tylko polećmy razem, polećmy tym kluczem, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić, robiąc to samo, co robimy, zrobić dużo więcej, zalecieć dużo dalej.
Dzięki temu dolecimy.
Dokładnie.
To tak myślę o pani Marcie, to takie musicie pisać projekty przecież, tak? Pani
tak,
Marto,
tak
pani nie wykorzystała, mówiąc potocznie pani do tej pory, tak? Ale jak to się dzieje, jak pani pisze te projekty, skąd pani ma jakieś inspiracje, czy to pan doktor jest taką osobą,
to
która...
znaczy w chwili obecnej projektem zajmuje się osobna osoba. Jest to przedsięwzięcie na tak dużą skalę, że musiała być osoba, która zajmuje się akurat tym projektem, o którym mówił przed chwilą doktor. Natomiast poszukujemy różnych dróg pomocy dla nas i dla budowy, więc staramy się dokładnie budować wszelkie możliwe opcje. Na chwilę obecną również budujemy kapitał żelazny, który mógłby nam pomóc w momencie kompletnego kryzysu, kiedy po prostu odcięto by nam wszelkie środki i musielibyśmy zgromadzić odpowiednią sumę na koncie, która pozwoliłaby nam funkcjonować przynajmniej przez rok, wprowadzając w tym czasie system naprawczy. Więc staramy się organizować swoją pracę i organizować swoje środki w taki mądry sposób.
Mówi pani takim fachowym językiem, że ja nie ośmielam się pytać, co to znaczy to pojęcie czy inne. To może radiosłuchacze wiedzą.
Mam nadzieję.
Czy państwo, bo 13:33 minuty, tak w zasadzie, to o tym czasie przeważnie oddajemy głos radiosłuchaczom. Czy chcieliby państwo jeszcze coś tutaj dopowiedzieć, panie doktorze, może jeszcze troszkę o tym zespole, który jest w tej chwili jednak tak bardzo obciążony.
Zespół jest obciążony, ale mamy też zespół większy, niż znowu tego przepisy wymagają. Mamy w zespole, czego nie ma praktycznie w hospicjach, opiekunki. Mamy w zespole dietetyczkę. Mamy w zespole...
Co to znaczy opiekunki?
To są opiekunki medyczne, panie przeszkolone do tego. Czasami jest tak, że trzeba pojechać do domu do podopiecznego czy podopiecznej i nie ma potrzeby, żeby...
Medycznych zabiegów, tylko
czasami trzeba pomóc umyć, wykąpać, zmienić jakiś opatrunek. Taki zastępczy członek rodziny, można powiedzieć, tak, biorąc to w cudzysłów, który jest w pewnym stopniu profesjonalistą czy profesjonalistką. To są osoby, które pomagają rzeczywiście i są przy tych chorych. Jest pani dietetyczka, mamy wolontariusza chirurga, mamy wolontariuszy psychiatrów. W tym czasie coraz bardziej potrzebnych, jak się okazuje, na konsultacje do osób, które sobie trudno radzą w tej rzeczywistości. Więc rzeczywiście tak jest. A jeśli chodzi o zespół, no też nie jesteśmy ze stali. Także też mieliśmy spotkanie z panią psycholog, też staramy się robić spotkania integracyjne, spotykać się ze sobą, rozmawiać, wentylować nasze stresy i no, dbać o siebie. To jest też trudne, dlatego że część z nas nie jest nauczona, żeby dbać o siebie. Jest nauczona, że jesteś lekarzem, pielęgniarką, masz oddać
no tak,
swoje
działaj,
życie
tak.
za drugiego, no. działaj. Ty mm-hmm. jesteś niezniszczalny. I dla części ludzi odkrycie, że jestem też osobą, która jest zniszczalna.
Że ja też potrzebuję opieki, pomocy, wsparcia jakiegoś.
Tak, to jest odkrycie rzeczywiście.
A przede wszystkim wysłuchania pewnie, prawda?
To
jest chyba podstawowa sprawa, żeby z sobą rozmawiać w takiej sytuacji, kiedy się spełnia tak ważną misję.
No, wczorajsze spotkanie integracyjne pokazało, że potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy się cieszyć. Rzeczywiście.
Ja widzę tu, radiosłuchacze nie widzą, ale widzę tu po was, po buziach pani, pana doktora, że jednak jesteście z sobą jakoś blisko. To,
tak,
to widać od razu.
Tak. Nasz zespół jest zgrany, jest naprawdę fajnie funkcjonujący. Też trzeba zwrócić uwagę, że nasz zespół składa się z profesjonalistów. Tak? Mm-hmm. Tutaj faktycznie mamy fajne panie pielęgniarki, mamy naszego doktora, mamy nasze panie doktor. Natomiast dużo, dużo można by było opowiadać o naszych działaniach. Są one szeroko zakrojone. Ja też chciałam słuchaczy zaprosić na naszą stronę internetową.
O właśnie, dobrze, pani
gdzie
Marto.
Bardzo dużo tak naprawdę umieszczamy, publikujemy. Cały czas jesteśmy
A
na
jak
bieżąco.
Znaleźć was?
To jest strona www.hospicjumeliasz.pl.
Tak, no proste. Ja myślę, że jak się napisze Hospicjum Eliasz też bez tego www.
Tak? Nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście, znajdzie się na pewno.
Tak.
Polecamy zakładkę media właśnie z ładnym filmem dokumentalnym, z reportażem, film dokumentalny, do którego muzykę napisał pan Michał Lorenc, przepiękny, wzruszający. Warto rzeczywiście zobaczyć i kilka reportaży. Wtedy moglibyście państwo też poczuć na własnej skórze, troszeczkę jeżdżąc z nami do tych pacjentów, jak to wygląda.
Tak sobie pomyślałam, przez moment byłam zaskoczona. Pan doktor powiedział chirurg, wolontariusz. Pomyślałam, lekarz, wolontariusz, to takie niespotykane.
No, zdziwiłaby się pani, tak? Ale jest bardzo wiele ludzi, którzy chcą pomagać. Bardzo wiele dostajemy głosów, gdzie dzwonią do mnie osoby z różnych stron, przyjeżdżają czasami
Polski
porozmawiać
nawet.
Z całej Polski, że zawsze o tym marzyły, żeby pomagać, jak to zrobić, jak być gdzieś wolontariuszem. Mm-hmm. I takich osób nie brakuje tak naprawdę. Myślę sobie, proszę państwa, że złe się lepiej sprzedaje, dlatego dobrze w mediach jest posłuchać o różnego rodzaju czarnych sądach medycyny, a o tych jasnych rzeczywiście mówi się troszeczkę za mało. Naprawdę nie brakuje też dobrych, pięknych
ludzi. To dziękuję
ludzi.
Bardzo, że tak pozytywnie pan zakończył te nasze rozmowy w studiu, a teraz będziemy rozmawiali, mam nadzieję, z radiosłuchaczami. Drodzy państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych słuchają państwo o hospicjum świętego proroka Eliasza w Michałowie. Aż mi się chce spytać ojca Dariusza, czy rzeczywiście święty prorok Eliasz to jest święty, bo ja mi się wydawało, że nie. Święty jest? Bo kiedyś nawet napisałam świętego tutaj wpisząc do radia, jaki będzie temat audycji, a potem pomyślałam sobie, no nie wiem. No ale dobrze, ojciec kiwa głową, że święty, więc możemy to używać, takiego określenia. Jeżeli państwo zechcą rozmawiać tutaj z moimi gośćmi, a gośćmi są pan doktor Paweł Grabowski, dyrektor hospicjum, założyciel hospicjum i prezes fundacji hospicjum Eliasza, proroka Eliasza, pani Marta Jung, jak to państwo słyszeli, specjalistka od programów pozyskiwania środków oraz pani Emilia Koczyńska, która w administracji przyjmuje te pierwsze zgłoszenia od pacjentów i od ich rodzin. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasze telefony 56 to numer kierunkowy do Torunia, 655-23-55 i drugi 655-23-56, Polska Północna Południowa, w telefonii w naszej rodzinie, jeżeli ktoś jest, 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy, 48-56-655-23-33 i 655-23-66, jeszcze raz przypomnę kierunek 48-56. czekamy na telefony od Państwa. Już mamy telefon, a więc słuchamy. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Słuchamy Panią. Słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Tak, słuchamy Panią.
Ja dzwonię z centralnej Polski, na imię mam Jola. I jestem pod ogromnym wrażeniem, bo już jakiś czas temu słuchałam audycji o hospicjum właśnie proroka Eliasza i chylę głowę, czoło, w ogóle dziękuję za coś takiego dla pana doktora, dla wszystkich pań, które pracują w hospicjum i panów. I jestem ogromnie zbudowana tym, że są tacy ludzie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Warto też, bo tak się wzruszamy często. Ja tak mówię o sobie, proszę Państwa. Wzruszamy się często, jak słyszymy o jakichś pięknych działaniach, ale też warto pomyśleć, jak pomóc, prawda? Modlitwa to jest podstawowa rzecz. Jakoś tak wspierajmy siebie modlitewnie, ale może jeszcze w jakiś inny sposób. Niekoniecznie trzeba tworzyć hospicjum, ale może zajrzeć do kogoś, kto mieszka w mojej klatce, zobaczyć. Czy można, nie można jakoś pomóc. Czekamy na Państwa telefony. Czy oczekując na telefony, Państwo mają szansę jeszcze dopowiedzieć coś do swojej wypowiedzi?
Kiedy miałem taki wykład w Muzeum Powstania Warszawskiego o mądrym pomaganiu, powiedziałem właśnie, no prawie to, co Pani to powiedziała,
no tak,
że
bo...
mądre pomaganie to jest pomaganie gdzieś niedaleko siebie.
Tak.
Pomyśleć, rozejrzeć się, gdzie mogę pomóc. Albo pomaganie czegoś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. To też jest rzeczy bliskie, dlatego część ludzi pomaga misją w Afryce, w odległych gdzieś tam krajach, bo chociaż to jest daleko, to z serca jest to bardzo, bardzo bliskie. Więc nie szukać jakichś wymyślonych, nie wiadomo jakich historii, tylko popatrzeć, co jest mi rzeczywiście bliskie, w czym mogę i tam pomagać innym.
Tak, bo to, odbieramy telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Do audycji, jeśli
tak,
można.
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalany Jezus Maria, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam zapytać odnośnie spraw duchowych, jak się to właściwie kształtuje w tej właśnie, w tym właśnie pod opieką.
W wielowyznaniowym terenie, tak?
No właściwie, no bo ponieważ wiadomo, że to jest bardzo ważne, szczególnie Msza Święta, prawda?
Tak.
Jest niezmiernie ważna. Otóż, co jest ciekawe, że nasz kochany biskup Hozer, prawda? Z czego właśnie pytał Matki Bożej Wszystkich widzących w Medjugorje, właśnie był w Medjugorje, i pytał o Królową Niebios, żeby prosił, żeby pytali Matki Bożej, jaka jest różnica między Mszą Świętą trydencką, prawda, a nowoordu, czyli posoborowej. No i Matka Boża powiedziała tym widzącym, że...
Wie pan co, teraz jest mowa o hospicjum,
no
ja się wtrącę, bo
bardzo dziękuję,
prosiłbym, żeby naprawdę przy każdej okazji nie wrzucać wszystkiego, co gdzieś mi leży na wątrobie, tylko jakby skupić się na gościach, bo to też jest wyraz szacunku do gości, którzy przemierzają ileś kilometrów i są do Państwa dyspozycji. Przepraszam,
tak,
Pani Barbaro.
Dziękuję bardzo, ojcze, właśnie zupełnie podobnie chciałam zareagować. Co nie znaczy, że nie odpowiemy na to pytanie, jak jest z opieką duchową.
Właśnie,
prawda?
aż się wyryłam, żeby pan odpowiedzieć na
no
to
oczywiście,
pytanie.
Oczywiście, że tak, tak.
Nie mamy kapelana. Nie mamy kapelana. Jak czasami powiem to komuś z przyjezdnych z dużego miasta, to są ludzie śmiertelnie oburzeni. Jak to możliwe? Tłumaczę, że działamy na terenie 2000 km², gdzie mamy wyznawców katolicyzmu, prawosławia, protestantów, gdzie
Tatarzy.
Mamy muzułmanów.
Tak.
I korzystamy z posługi duchownego danego regionu. Znamy
wszystkich
proboszczów i zdarzało się rzeczywiście.
I znacie tak, tych wszystkich kapłanów określonych.
Znamy ich osobiście, także można mamy telefony, można zadzwonić. Zdarza się, że jedziemy tam razem, zdarza się, że ksiądz tam jedzie sam. Opowiadałem tu pewnie Państwu poprzednio taką historię, kiedy umierał pan, który miał żonę prawosławną, on był katolikiem i był w kościele, był po prostu kościelnym. I wyprasowana komża gdzieś tam leżała obok i on do mnie z takim płaczem, pewnie jej w życiu już nie włożę, już umieram, już coś tam. Zajechałem do księdza, mówię, bierze ksiądz zestaw małego księdza, ksiądz zabrał rzeczywiście wszystkie te rzeczy, które były potrzebne i okazało się, proszę Państwa, msza święta w domu, ten człowiek był przeszczęśliwy, prawosławna żona odśpiewująca wszystkie części katolickiej mszy i zmarł.
Musimy też sobie zdawać sprawę, ten olbrzymi obszar, prawda? Różnorodność wyznań, którą trzeba uszanować,
tak,
prawda?
Oczywiście, że tak.
I ważne jest, że wy reagujecie na potrzebę i znacie tych kapłanów poszczególnych, tak, prawda, tych wyznań. Tak. To jest wszystko bardzo istotne. Wiadomo, że w tym, w okresie właśnie choroby terminalnej potrzeba jest wsparcia duchowego. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna ze Śląska.
Witamy Pani Krystyno.
Ja również witam serdecznie. Chciałam zapytać, czy fundacja, dlatego że ja dostałam z fundacji Eliasza, nie wiem czy akurat tego proroka Eliasza, czy to jest jedna tylko fundacja w Polsce, podziękowanie, to znaczy najpierw dostałam przekaz i wysłałam oczywiście ofiarę i teraz dostałam podziękowanie. I tu jest na przykład, ja nie ma przekazu, ale tylko jest KRS. Natomiast ja nie mam internetu, żeby prawda ściągnąć cały adres. Czy wystarczy ten adres Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza? I tu jest adres, ulica Szkolna 20.
Zgadza się. Już tak, pani odpowiadają.
Już odpowiadamy. Proszę pani, proszę państwa, wszystkim tym, którzy wyrazili zgodę na to, że możemy wysyłać im informacje, wysyłamy informacje o tym, co się dzieje, dziękujemy za wpłaty. Tym, którzy sobie tego nie życzą i powiedzą nam o tym, po prostu nie będą takie dane wysyłane. Wysyłamy informacje, ponieważ no, jeżeli ktoś wpłaca środki, to chcemy, dziękując, powiedzieć, co się wydarzyło. I czasami
tak,
w tych podziękowaniach...
Ten człowiek jest jakoś z wami,
tak,
prawda?
I czasami w tych podziękowaniach rzeczywiście nie ma dróżku do wpłaty.
Tak,
raz na czas on się pokazuje, kiedy rzeczywiście prosimy...
Nie chcecie być tacy nachalni,
no,
po prostu.
Znaczy, wydaje mi się, że czasem wystarczy podziękować, nie?
No więc właśnie.
Także w ten sposób to wygląda. Rzeczywiście, jeżeli będzie pani mieć jakiś kłopot, to proszę napisać do nas na ten adres i prześlemy druczek, jeżeli będzie taka potrzeba.
A telefon?
85663734.
O, panie doktorze, to proponuję, żeby pani Emilka powiedziała numer. Pani Emilko.
85663734.
Ja nie zdołałam zapisać.
Ale ja mam to na tym właśnie podziękować. A, to mam.
Ale może telefonu. Ktoś inny. 85.
663.
663.
37.
37. 6.
34.
34.
Tak.
Tak, dziękuję bardzo. Pani... Tak, pani Krystyno? Jeszcze coś? Nie. Pozdrawiamy panią bardzo.
I dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie. Więc... Widzę, że macie przyjaciół w Polsce również, nie tylko w całej Polsce, nie tylko ja sama znam osoby, które w Warszawie, jedna w Warszawie, jedna w Bielsku Białej wspomaga was, więc jesteście znani w Polsce. Chyba też działa na darczyńców ten fakt, że działacie w terenie wiejskim, że to jest takie nie... no nieoczywiste, prawda?
Tak. I ja troszeczkę żałuję, ponieważ tak jak mówię, zakładając hospicjum, chciałem, żeby to się działo po cichutku, żebyśmy robili to bez wielkiego rozgłosu, ale kiedy okazało się, że trzeba budować ośrodek stacjonarny, nagle musieliśmy, zapraszamy media,
tak
opowiadamy. Ludzie uważają, że historia jest na tyle ciekawa, że można zrobić o niej film dokumentalny, że można zrobić reportaż i rzeczywiście przyjaciół nam dzięki temu przybywa.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy
pani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy ja jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie, tylko słyszę jakiś głos tam. Nie wiem, czy pani ma włączone radio?
Jest ciszone, ciszone.
Ale to proszę
jeszcze
wyłączyć, bo jakoś słyszę, tak?
Tak, o tym.
Ale teraz słyszymy, jest... słyszymy cały czas głos. Proszę aha, wyłączyć, słychać, tak? Wszystko no, pani będzie słyszała w słuchawce. O, teraz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
I pani redaktor, ja właściwie chciałam zapytać, ponieważ ja mieszkam na Podkarpaciu, a tutaj państwo wspominali o samotnych, więc ja właśnie jestem samotna, dzieci moje są daleko. I czy taka forma hospicjum domowego również na Podkarpaciu istnieje, czy z państwem można by było się skontaktować, ale to za daleko z Podkarpacia, prawda?
Chyba wystarczyłoby zapytać swojego lekarza rodzinnego, gdzie najbliżej jest działające hospicjum.
Ale czy pani jest chora, bo to w hospicjum...
No by... ja mam problem, no jestem właśnie, jestem chora. Mam problemy z chodzeniem i z kręgosłupem. Trudno jest mi się schylać, trudno mi coś ciężkiego podnosić. No obsłużę się, ale jest no jakiś ciężkich prac, a poza tym byłoby to przyjemne, jakby
no, tak,
ja na przykład
na pewno
w sobotę, w niedzielę zostaję sama, dana jestem zupełnie na siebie. A czy państwo też w sobotę, w niedzielę przyjeżdżacie?
Staramy się, jeżeli to jest niepotrzebne, niekonieczne, nie niezbędne, nie jeździć, przynajmniej w niedzielę, jednak Dzień Święty święcić, dlatego że, tak jak tłumaczę, też jesteśmy ludźmi z krwi i kości,
tak,
też potrzebujemy
no
odpocząć, wyspać się.
Twoje potrzeby też
ale
są
proszę
pewne
państwa, musimy tu uporządkować.
Hospicjum
jest dla osób z określonymi
tak
chorobami, tak?
Tak.
Ale oprócz hospicjum taką opiekę też sprawują ośrodki pomocy społecznej.
Oczywiście,
i stamtąd też można sobie na przykład poszukać opiekunki,
a
która
czy,
by przychodziła i odwiedzała.
Proszę pani, czy pani ma kontakt ze swoim pracownikiem socjalnym? Bo warto byłoby... Nie. Czy pani jest przy telefonie jeszcze? Tak? Halo?
Tak. Ja cały czas słucham panią.
Bo, proszę pani, bo być może, że blisko pani jest jakaś wspólnota, jakaś grupa, którą można się spotykać nawet raz w tygodniu. Także trzeba się rozejrzeć. Najlepiej spytać pracownika socjalnego, powiedzieć, że pani by chciała mieć jakąś grupę odniesienia. A jeżeli nie, to spytać księdza proboszcza. Być może, że przy parafii działa jakaś grupa Caritas, którą można nawet nie tylko oczekiwać pomocy, ale można wspierać, bo często te grupy Caritas rozdzielają na przykład paczki, robią potrzeba...
No właśnie, słusznie.
No
tak,
właśnie,
tak,
powie pani, potrzeba często... Pani mówi, że ma problemy w chodzeniu, ale często potrzeba takiej zwyczajnej pracy, na przykład rozdzielania na paczek tych darów, które ludzie składają, rozdzielania na poszczególne paczki. Ktoś, kto jest w domu, również może pomagać. Nie tylko oczekiwać, a w ten sposób buduje się, nie tylko oczekiwać pomocy, a w ten sposób poprzez wspólne działanie, ja wiem to z doświadczenia i z obserwacji, doświadczenie tylko osobistego, ale z takiego wieloletniego, że we wspólnym działaniu najbardziej się, jak to się mówi, zadzierzgają te takie więzi między ludźmi. Także proszę się tak rozejrzeć wokół siebie. No bo hospicjum Michałowie jest na drugim końcu Polski. A poza tym, dzięki Bogu, proszę pani, dzięki Bogu, z tego, co pani powiedziała, nie musi być pani pod opieką hospicjum, najprawdopodobniej. Tak? Bo hospicjum jest dla ludzi, którzy chorują na choroby nowotworowe. Przede wszystkim. Ale jestem przekonana, czy nawet jeżeli pani mieszka na wsi, jestem przekonana, że takich możliwości zaistnienia w grupie jakiejś jest na pewno sporo. Tylko trzeba naprawdę się rozejrzeć.
No,
wszystkiego najlepszego.
Trudne.
Gdyby, słucham,
dziękuję uprzejmie.
Gdyby pani
dziękuję
miała problem, halo?
Tak.
Halo, to proszę napisać do mnie, proszę napisać do radia i ja może jakoś tam, bo pani nie ma
pani
internetu.
Redaktor, pani Basiu, ale ja w ogóle nie, słucham panią, ale nie mam żadnego kontaktu do pani.
Ale przecież może pani napisać do radia. Mhm. Może pani po audycji zatelefonować do radia, ja odbiorę telefon. I proszę znaleźć sobie numer do nie wiem, który to jest numer tutaj, Centrala Radia, czy to jest 610-8100, ojcze? Czy tak? 610-8100, 56 to numer kierunkowy. Proszę tak. O 14:05 zatelefonować. Tak? I ja odbiorę i porozmawiamy przez chwileczkę. Może znajdzie się jakaś możliwość pomocy pani, tak?
Dziękuję.
Dobrze?
Pani.
Wszystkiego tak. Najlepszego. Niech się pani trzyma i oczekuję, że pani zatelefonuje. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, więc widzicie, no ludzie słysząc o tym, że buduje się jakaś więź między, tak jak u was w hospicjum, chcieliby tego samego. A więc samotność ludzi, szczególnie ludzi starszych, jest no, dojmująca.
Dobrą wiadomością jest to, że nasz pierwszy pomysł, tak zwany nowy model hospicjum działający na obszarach wiejskich, został wzięty w tej chwili przez jedno z ministerstw do powielenia. I przynajmniej 20 jednostek w Polsce, które będą chciały działać tak, jak my działamy, może dostać dofinansowanie na to, żeby działać tak, jak my funkcjonujemy, więc zaczynamy świecić, mam nadzieję, dobrym przykładem też w Polsce. Może kiedyś będzie to wszystko szerzej wyglądało, tak jak wygląda u nas właśnie.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy państwo, jeszcze chwileczkę, możemy odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata Radomia, ja przepraszam bardzo, bo dzisiaj pani właśnie nie wysłuchałam pani audycji, akurat nie spałam, co no tak raczej żądnęłam. I chciałam zapytać tylko...
Sen też jest ważny.
Właśnie, dziękuję bardzo. Ale mieliśmy taki problem po prostu, bo tata zaginął w październiku. Był 3 dni, wiadomo, poza domem. Na szczęście się znalazł, no policja go znalazła, ale po prostu mam teraz problem, bo w takim dużym mieście nie mogę znaleźć neurologa, który musi go od razu badać i prowadzić, bo nie wiadomo, czy to nie jest podejrzenie Alzheimera. Mam tu wypisane, wiadomo, epikryzy, cuda.
No ale z czym może radio pani pomóc?
No właśnie chciałam zapytać, czy hospicjum, no nie wiem, czy mają chociaż neurologów, czy jakichś takich lekarzy, gdzie mogłabym nawet zadzwonić i zapytać się.
Proszę pani, w Radomiu, o ile wiem, jest hospicjum. Proszę znaleźć hospicjum i proszę opowiedzieć tę sytuację. Ale przecież
najlepiej zacząć od lekarza rodzinnego.
Radom jest dużym miastem dość i można tu, co pani Emilka podpowiada, swojego lekarza rodzinnego proszę spytać. Tak.
Geriatry.
Tutaj pan doktor już podpowiada. Tak, proszę panie doktorze. Tak.
Szukać geriatry, poradni
tak,
geriatrycznej.
Ale przez swojego lekarza przecież
przez
rodzinnego przede wszystkim. I w takiej sytuacji, kiedy tato wyszedł i zagubił się, a więc to już jest oznaka, że tato ma problemy z takim odnajdywaniem się w rzeczywistości swojej w przestrzeni, prawda?
No tak, się gubi w domu.
Tak, oczywiście, więc tutaj...
Rozmawiam z lekarzem tylko wewnętrznym, no powiedział, no musi być konsultowany przez neurologa. Ja mam dopiero wizytę śmiech na połowę stycznia.
No ale z połowy stycznia, ja nie wiem, połowa stycznia to jest niedługo.
No tak, ale od października czeka pacjent, który... No
ja wiem, ale ja bardzo przepraszam, ale my tutaj nie możemy nic doradzić. Proszę zatelefonować do hospicjum w Radomiu i powiedzieć być może, że w drodze jakiejś, no nie wiem, pomocy, być może, że pani zostanie udzielona pomoc.
Dobrze,
no, tylko tyle,
bardzo.
Co mogę pani poradzić.
Dobrze,
szczęść Boże pani, wszystkiego co najlepsze. To jest ten problem, że czekamy na wizytę u specjalisty rok albo więcej. No wiadomo, no taką mamy rzeczywistość. Drodzy państwo, niestety musimy kończyć nasze spotkanie. Co na koniec?
Proszę coś zaproponować.
No, ja zaproponuję, spytam o, zaproponuję podsumowanie, co by państwo chcieli na koniec powiedzieć, bo tak zwykle robimy. Jedno, dwa zdania. Albo chociaż jeszcze numer podać telefonu do siebie. Czy ja wiem, że państwa zaskoczyłam, bo się zasłuchaliśmy tutaj w ten problem pani z Radomia. Tak.
Proszę państwa, jeżeli was to chociaż troszkę zainteresowało, co tutaj opowiadamy, jeżeli macie swoich bliskich na wsiach, zaglądajcie na naszą stronę hospicjumeliasz.pl. Zobaczycie, jak można nam pomagać. Być może zainspiruje was to jakiś sposobów pomocy na waszych wsiach. My opowiadamy o tym, co robimy, opowiadamy na konferencjach naukowych, opowiadamy
świetnie,
w mediach.
Jakie piękne podsumowanie, panie doktorze.
Tak?
Bardzo dobre, oczywiście. Właśnie o to chodzi.
Ale z zaskoczenia.
Bo przecież, no właśnie, bo przecież ja sama mam kontakt ze wsią, pochodzę ze wsi, ciągle to powtarzam i wiem, że potrzeba czasami kogoś jednego, dwóch na wsi, żeby poruszyć. Bo ludzie często nie wiedzą, że coś można zrobić. Prawda?
A i poza my też tym chcielibyśmy, żeby się ludzie poruszyli i żeby nasza pomoc nie była potrzebna. Żeby
no
po prostu
właśnie.
Nie byli samotni.
Ale zaglądajmy do tych, którzy mieszkają gdzieś obok. Prawda?
Tak, koniecznie.
Tak.
To naprawdę to nie jest kosztowna rzecz, nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów instytucji.
Nie myślmy, że jesteśmy ciekawscy, że chcemy, prawda? Bo ktoś pomyśli, już słyszałam takie, a ja nie będę zachodziła, bo pomyślę, że ja jestem zainteresowana, czy ta córka była, czy nie. No mój Boże, nic się nie stanie, jeżeli ktoś tak nawet pomyśli. Ale przynajmniej będziemy wiedzieli, czy ta sąsiadka nie potrzebuje jakiegoś naszego zwyczajnego wsparcia, na przykład zrobienia zakupu.
Dokładnie.
Po prostu. Drodzy Państwo, gościliśmy w studiu dzisiaj hospicjum świętego proroka Eliasza w Michałowie. Gośćmi naszymi są pan doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, założyciel i dyrektor hospicjum, prezes fundacji hospicjum proroka Eliasza, pani Marta Jung, która działa w obszarze pozyskiwania środków, oraz pani Emilia Koczyńska, która pracuje w administracji Serce Hospicjum, tak zwane uśmiechnięte Serce Hospicjum. Zresztą pani Marta również. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję Państwu, radiosłuchaczom, wszystkim za słuchanie audycji, za włączenie się w audycję, ojcu Dariuszowi za towarzyszenie nasze i za taką reakcję, pomoc mi. Często człowiek nie wie, jak zareagować, żeby to nie było zbyt ostre, a tym bardziej, że otrzymuję ciągle sygnały, że ja przerywam, że jakoś ludzi tutaj właśnie odzywam się zbyt zdecydowanie. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Za tydzień zapraszam na spotkanie. Będziemy mówić o dystrofii mięśniowej u dzieci przede wszystkim. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Żegna się Barbara Momot.